Запомни. Запомни от терпения, которое сам задаваш. Запомни от терпения, которое тебе задано. Воды płyną и płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Dziecinne słońce wschodzi, wnuk i prawnuk się rodzi. Teraz ciebie prowadzą za rękę. A wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Czasem słyszysz daleko piosenkę. Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa? Nazwy rzek tobie jeszcze zostały. Jakże długo umieją trwać rzeki. Pola twoje ugorne, wieże miast niepodobne. Ty na progu stoisz zaniemiały. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Wody płyną i płyną, wiosny błysną i giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Zapomnij, zapomnij, zapomnij.
Zapomnij o cierpieniu. Stanisław Sojka, słowa Czesław Miłosz. Wita Wanda Wasilewska. Czas na reportaż. Dziś w programie wspomnienia Stefana Tadeusza Meissnera, powstańca warszawskiego, pseudonim Krzysztof, który urodził się 14 stycznia w 1926 roku. W czasie okupacji wstąpił do armii podziemnej. Podczas powstania warszawskiego walczył w szeregach batalionu Gurt. Ranny przeżył niewolę, a potem dołączył do korpusu generała Andersa. Stefan Tadeusz Meissner mieszka w Kanadzie. Gdy Polska odzyskała niepodległość, wielokrotnie przyjeżdżał do kraju i jako doradca, wolontariusz dzielił się z polskimi przedsiębiorcami doświadczeniem zawodowym. Swoje przeżycia wojenne opisał w książce Krzyknęli wolność. A w drugiej części relacja dźwiękowa z koncertu Lombardu, który wystąpił w Domu Książki przy ulicy Gwarnej w ubiegłą niedzielę. Było to spotkanie przyjaciół, przedstawicieli fundacji i wszystkich, którzy zbierają pieniądze na kosztowne leczenie Marii Sadowskiej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Maria ma glejaka 4. stopnia i poza operacją i radio i chemioterapią wielką szansą dla niej jest kosztowna terapia za granicą. Ale o tym po opowieści Stefana Tadeusza Meissnera zatytułowanej 63 dni. Posłuchajmy.
Wolność to jest niekończące się wyzwania wolnych, osobistych wyborów i osobistych decyzji.
powstanie. Był to czas najintensywniejszego wydarzenia mego życia. Trwał zaledwie 63 dni, w nim skondensowały się doświadczenia niejednego życia. Byłem świadkiem i uczestnikiem niewyobrażalnej wprost euforii wolności, a później poznałem smak goryczy przegranej walki. Byłem świadkiem potwornych tragedii ludzkich. Widziałem dorobek materialny całych pokoleń zamieniany w gruzy i zgliszcza. Ujrzałem kruchość życia ludzkiego. Na moich oczach, o krok ode mnie, zginął mój ukochany brat. Przy mnie konali towarzysze broni. Wówczas patrzyłem na powstanie innymi oczami niż dzisiaj. Uważałem, że jest to konieczna walka o wolną i niepodległą ojczyznę, o wolność. Z perspektywy czasu wiemy, że powstanie było najtragiczniejszym wydarzeniem w dziejach historii narodu polskiego. W gruzach legła stolica państwa i dorobek wielu pokoleń. Setki tysięcy ludzi straciło życie, w tym dziesiątki tysięcy najlepszej, najwartościowszej młodzieży. Wiemy też, że tej wolnej ojczyzny i wolności nie wywalczyliśmy i wywalczyć nie mogliśmy. Łatwo dziś krytykować tych, którzy decyzję o powstaniu podjęli. Ale czy tragedia była możliwa do uniknięcia? Naturalnie można było nie wydawać rozkazu rozpoczęcia walki, lecz czy to uratowałoby Warszawę od zagłady? Może stałaby się twierdzą niemiecką, drugim Stalingradem? Przecież był to bardzo ważny węzeł komunikacyjny i Niemcy wyraźnie przygotowywali się do obrony. Jakie byłyby wówczas losy miasta? Co stałoby się z ludnością? Czy może wybuchłyby niezorganizowane walki? Warszawa była przecież wówczas beczką prochu, pełną uzbrojonej młodzieży, gotowej do walki, żądnej rewanżu za lata poniewierki i prześladowań. Młodzieży podatnej na jakąkolwiek prowokację. A o prowokacji nie było trudno, czy to ze strony Niemców, czy też komunistów. Na tych ostatnich zwłaszcza wskazywały jasno radiowe wezwania i apele z Lublina i z Moskwy. Wiemy dziś, że Stalin chciał powstania i chciał, aby trwało jak najdłużej. Przekonany jestem, że już wtedy planował metody i sposoby wprowadzania sowieckiej dominacji w Polsce. Pragnął, aby jak największa część patriotycznego, najwartościowszego, trudnego do okiełznania i zniewolenia społeczeństwa wyginęła z rąk niemieckich. Wiemy dziś, że gotów był w tym celu opóźnić nawet dotarcie do Berlina i zakończenie wojny. W jaki sposób wówczas, jak krwawo, tłumiliby Niemcy takie niezorganizowane powstanie? Można dziś mnożyć różne prawdopodobne scenariusze i ich skutki. Nigdy się jednak nie dowiemy, co by było, gdyby.
Cały naród buduje Gdynię. Minister Eugeniusz Kwiatkowski. Wspomnienie międzywojennej inwestycji nad Bałtykiem.
Fakt istnienia trzech dzielnic zaborczych jako ekscentrycznie położony w stosunku do państw rozbiorczych. Prawie każdy obywatel zdawał sobie dokładnie sprawę, że w tych warunkach Polska egzystować nie może. Że musi być dokonane coś, że Polska sama dźwiga się swoimi siłami z tego upadku. Polityka rozbudowy...
No więc urodziłem się w majątku Buczynek 14 stycznia. Wówczas było pod Warszawą, to była Szczera Wieś, teraz to jest Wielka Warszawa. Tam byłem chrzczony w tym kościele w Tarchominie, tam są pamiątki po mojej rodzinie. Tam mieszkałem do wojny. Przed wojną już zacząłem chodzić do gimnazjum Przyszłość w Warszawie. Czyli nas było 5 braci, a mam również 5 synów. Także rodzinną tradycję utrzymuję. A niestety moi synowie już nie utrzymują, bo żaden nie ma 5 synów. I teraz jestem jedyny żyjący.
Komunikat o wybuchu wojny, nadany 1 września 1939 roku, wygłoszony przez Józefa Małgorzewskiego.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. całe nasze życie publiczne i prywatne.
Tu zaczęło się oblężenie Warszawy. Starsi bracia wyszli na wschód Polski, gdzie miała się tworzyć obrona. W Warszawie mieszkaliśmy na ulicy 6 Sierpnia. To się dzisiaj nazywa Nowowiejska. Zostało nas trzech. Zbyszek, ja i Dziutek, który był najmłodszy wówczas, 8-letnim chłopcem. W czasie oblężenia mieliśmy na masę przygód. Muszę się pochwalić, żeśmy uratowali nasz dom. Sąsiednie kamienice spłonęły. Myśmy ze Zbyszkiem, to był mój starszy brat, akurat wtedy mieli dyżur OPL, obrony przeciwlotniczej. Na strychu bomby fosforowe przebiły dach i zasypaliśmy je piaskiem. Wtedy miałem lat 13, a mój brat 14. Potem, prawda, była okupacja. 5 lat mrocznych tragedii, pełnych przygód. Wszyscy należeliśmy do AK, do Armii Podziemnej, z tym, że naturalnie każdy gdzieś indziej, gdzieś osobno. Gdy robiłem na kompletach, robiłem maturę, to wtedy również zacząłem pod chorążówkę. Myśmy przez 5 lat żyli tym, że przyjdzie chwila wyzwolenia, chwila odwetu. My jako młodzi żeśmy się nie zastanawiali, czy to warto, czy nie warto. Tym, żeby być w Armii Krajowej, to była duma. Myśmy byli poniewierani, poniżani przez te 5 lat i myśmy wiedzieli, że to się musimy skończyć. My przychodzi rok 44. Przez Warszawę idą ta armia, która szła w drugim kierunku, teraz idzie armia pobita. Cała Warszawa wyszła i patrzyła na tych ludzi w furmankach, nie furmankach, uciekających z bydłem, żołnierzy rannych na wozach i tak dalej. Ja wówczas słuchałem radia i słyszałem na własne uszy, jak pani Wasilewska z Lublina nawołuje: Polacy, oswobódźcie swoją stolicę, armia bratnia już jest o krok. Słychać, słyszeliśmy już co wiecz, co noc armaty, takie same nawoływania z Radia Moskwa. Na Pradze pojawiają się czołgi rosyjskie. Wówczas można było rozkazu powstania nie dawać. Co by się wówczas stało z Warszawą? Nikt nie wie. Niemcy wezwali 100 tysięcy młodych ludzi do kopania rowów, okopów. Nikt się nie stawił. Czy Niemcy by z Warszawy zrobili drugi Stalingrad? Co by się wówczas stało z ludnością cywilną? Już w niewoli się o tym pamiętam, nieskończące się dyskusje, czy warto, czy powinno, czy nie powinno. Co by się stało, gdyby się stało? Wiesz, nad Warszawą, tak jak w tragedii greckiej, wisiało fatum. Katarzys się zbliżało. Co by było z Warszawą, nie wiemy. A to mam obrączkę małżeńską. Najdzielniejsza kobieta na świecie. Aleńka Ursyn Niemcewicz. Aleksandra Ursyn Niemcewicz. A pierwszy raz, jak ją zobaczyłem, ci powiem, to było na dachu kamienicy na ulicy Chmielnej. Na 4. piętrze koło komina leżał żołnierz. Chmura się miał na imię. I był ranny. I był ostrzał z karabinu maszynowego. I nie można było do niego podejść. I nagle taka mała, zgrabniutka panieneczka się znalazła przy nim. To była najdzielniejsza osoba, jaką znałem. No, podczas powstania była najdzielniejszą sanitariuszką, jaką znałem. Walczyliśmy, była taka Astoria, taki budynek, hotel, który był spalony. No, tam było dużo walk w tych zgliszczach. W pewnym momencie był ranny i ona pobiegła razem z drugą sanitariuszką i jeszcze jedną łączniczką, pobiegły z noszami po tego rannego pod ostrzałem. Położyli go na nosze. Gdy wybiegały, cała ściana się zawaliła na nie. Oleńkę i rannego odgrzebali. Tamte dwie zostały tam na zawsze. Olerynka była, no, możesz sobie wyobrazić, czteropiętrowa kamienica walić się na ciebie. Jak się oświadczyłem, w Rzymie, w Koloseum o 12 w nocy. To był rok 45. Ale czy było o 12, to już mówię dlatego, żeby było bardziej romantyczne. A żeśmy ślub wzięli w Rzymie też w 46 roku. Decyzja, prawda, była rok 51, gdy uzyskałem dyplom. Wówczas w Polsce dla ludzi takich jak ja, jak moja żona, powstańców, akowców, nie było miejsca w Polsce. Tacy byli, jeśli nie oficjalnie prześladowani, to w każdym razie przyszłości dla nich nie było. A zresztą mówić o przyszłości dla synów. Wtedy Polska nie była krajem, dla którego warto by było pracować, dla którego można by było pracować. Także decyzja była, nie wracamy do Polski, tylko gdzie jechać, prawda, czy zostać w Anglii, czy jechać gdzieś w świata, gdzie. To był ostatni moment, kiedy król angielski płacił jeszcze za przejazd dla właśnie polskich żołnierzy. No i można było na koszt króla jechać, gdzie się chciało, gdzie przyjął. Więc wiele krajów przyjmowało polskich emigrantów, polskich żołnierzy. Kanada i Stany Zjednoczone przyjmowały z pewnymi restrykcjami. Do Kanady trzeba było mieć jakiś fach, szczególnie inżynierowie byli wówczas potrzebni, gdy się miało jakieś pieniądze, kupić farmę można było i pracować. Także wielu z żołnierzy, oficerów szczególnie, którzy mieli jakieś pieniądze odłożone, to kupowali farmę i tak zaczynali swoje życie w Kanadzie. Nasza rodzina składała się z pięciorga. Najstarszy był Janek, który teraz mieszka w Warszawie, 48. Potem był Zbyszek, 49, nie żyje. Piotr, 51. Reszta dwóch to już Kanadyjczycy. Ludwik jest najmłodszy Kanadyjczyk, a jeszcze jest przed nim Jurek, który mieszka w Ottawie. Także jak przyjechaliśmy do Kanady, to była akurat recesja i pracy nie było. Było bardzo trudno o pracę. No w każdym razie dostałem pracę w Sherbrooke, to jest miasto w prowincji Quebecu, pięknie położone. No i tam żeśmy przemieszkali przez przeszło 25 lat. Jeżdżę do Polski co roku na rocznicę powstania. Mam bardzo miłe spotkania z młodzieżą. Często mnie pytają, co byś radził młodym ludziom w Polsce. No bym radził, żeby korzystali odpowiedzialnie z wolności, jaką poprzednie pokolenia im wywalczyły. Żeby zdobywali wiedzę, poznawali świat i żeby się kierowali wartościami, etyką chrześcijańską, prawdą i dobrem ojczyzny. Wolność to jest niekończące się wyzwania wolnych, osobistych wyborów i osobistych decyzji.
Była to opowieść Stefana Tadeusza Meissnera, powstańca warszawskiego, pseudonim Krzysztof. Za chwilę relacja z koncertu charytatywnego na rzecz Marii Sadowskiej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. A teraz jasności promieniste. Stanisław Sojka, słowa Czesław Miłosz.
Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, Pomagajcie każdemu, pomagajcie każdemu, pomagajcie każdemu zim doznającemu. Za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Bieg się skończy i rozłączone się złączy. W jedno tak jak być miało, w jedno tak jak być miało, w jedno tak jak być miało, dusza i biedne ciało. W jedno tak jak być miało, w jedno tak jak być miało, w jedno tak jak być miało, i biedne ciało.
Jasności promieniste. Stanisław Sojka, słowa Czesław Miłosz. Czas na reportaż. Wanda Wasilewska w drugiej części naszego spotkania. Relacja dźwiękowa z koncertu charytatywnego na rzecz Marii Sadowskiej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Koncert odbył się w ubiegłą niedzielę w Domu Książki. Zagrał dla Marysi, zaśpiewał razem z jej przyjaciółmi. Zespół Lombard. Ponad miesiąc temu Marysia przeszła bardzo skomplikowaną operację wycięcia guza. Wynik histopatologiczny potwierdził wcześniejszą diagnozę. Glejak czwartego stopnia. Jeden z najgorszych nowotworów mózgu. Pisano na zrzutka.pl. Obecnie trwa drugi etap najważniejszej walki w jej życiu.
Proszę Państwa, tą muzykę skomponował Grzegorz Stróżniak, mając zaledwie 16 lat. Tekst napisał Andrzej Sobczak i wiem, że zaśpiewacie. Nie siadajcie, będzie fajnie. Fajnie razem bądźmy dzisiaj. Wspólna siła ma moc.
Jako naród, jako społeczeństwo, i to lokalne, i to bardziej makro, jesteśmy wspaniali. O to chodzi właśnie, żeby ludzie dobrej woli spotkali się w jednym miejscu i dali tę siłę, którą mają w sobie i której Maria teraz bardzo potrzebuje.
Przyszłam na koncert dla Marysi, bo chociaż w ten sposób, chociaż taką malutką cegiełkę dołożyć do tego leczenia i chciałam z nią tutaj po prostu być. I pracujemy razem już 15 lat. Niesamowita dziewczyna i petarda.
Jestem dla Marychy, żeby wiedziała, że nas ma, żeby czerpała nasze zdrowie, naszą siłę. Też już znamy się ładnych parę lat. Ja pracowałam w barce. Najpierw to tak, dałam do wylicytowania pobyt w moim domu w Andaluzji. Córka moja będzie piekła brownie, ulubione brownie Marysi. Jeszcze na licytację dajemy warsztaty dotyczące regulacji emocji, bo jestem psychologiem. No a ja kupiłam obraz. Piękne róże, które teraz są darem dla Marysi. Jestem absolutną psychofanką Marysi. Od zawsze. Jakby uwielbiam, nie wiem, jej umysł, jej podejście do ludzi. Spijam tak naprawdę każde słowo z jej ust.
My jako Kafe Bajka zebraliśmy 14,5 tysiąca złotych. To były napiwki oraz 100% przychodu z całego dnia, więc cały dzień, kiedy nasi kelnerzy, w tym również osoby z niepełnosprawnością, razem z firmą, która objęła patronat nad tą całą akcją, nad tym charytatywnym kelnerowaniem spod Środy Wielkopolskiej, wspólnie kelnerowaliśmy w szczytnym celu, aby pomóc Marysi w jej walce. Mam wrażenie, że odkrywamy piękniejszą stronę internetu i piękniejszą stronę społeczności poznańskiej. To znaczy, my my potrafimy się jednoczyć, potrzebujemy tylko dobrych inicjatyw i dobrych osób. Im więcej tych osób, tym więcej dobra. I tym najlepszym przykładem jest Marysia. Marysia, która całe swoje życie poświęciła innym i to jest ten moment, kiedy mieliśmy się odwdzięczyć i to jest ta próba czasu. Ja to tak to określiłem u siebie w poście na Facebooku i myślę, że my tą próbę czasu właśnie w tym momencie zdajemy i potwierdzamy, że karma wraca i że jesteśmy dobrymi ludźmi, tylko trzeba to dobro najpierw przekazać, a później można je odbierać.
Bardzo jestem rozemocjonowana, naprawdę. Taka duża, taka, wiesz, dawka bardzo pozytywnej energii, ale też, myślę, takich wzruszeń. Jest jeszcze czas, żeby serce ocalić. Przecież my w sumie nie wiemy, czy nam został dzień, czy rok, czy 20 lat. No to było piękne i też właśnie myślę, że to jest ważne nie tylko dla mnie też, ja widzę, ale też widzę, że ten glejak daje też coś nowego szerokiemu naszemu środowisku, bo tu było też na przykład dużo osób, wiesz, z barki, dużo osób z biznesu, były osoby z Caritasu na przykład, były osoby, które kiedyś pracowały w jakichś przedsiębiorstwach społecznych i gdzieś się z nimi styknęłam i wszyscy po prostu normalnie no tak przeżywają tą nową sytuację, ale w takim, myślę, pozytywnym, taki pozytywny wydźwięk z tego jest, że po prostu jesteśmy razem tak silni, jesteśmy po prostu, myślę, taką naprawdę taką tratwą ratunkową, gdzie akurat ja w tej chwili jestem trochę jedną nogą za burtą. Ale zobacz, jak wszyscy się rzucają na ratunek i ta nowa rola też, taka nowa rola właśnie, że ja po raz pierwszy nie jestem takim ratownikiem, nie? Tylko jestem w tej... Tutaj od nas z barki się naśmiewają za mnie i mówią, no onko celebrytka po prostu. I ja mówię, dajcie spokój. Ale prawda jest taka, że czuję, że jest tym jakiś sens, że to nie jest jakby, bo też dzisiaj trochę ludzi właśnie pytało, no ale czemu, no dlaczego ty, przecież jaki ten świat jest niesprawiedliwy, co ten los tak jakoś bez sensu w ogóle, czemu tobie, czemu, wiesz, takiej młodej dziewczynie, takiej zaangażowanej, mówię, no ja, ale ja widzę w tym właśnie taki cel, można tak powiedzieć, żeby jakoś tak odkryć życie na nowo. Bo do tej pory rzeczywiście ja byłam jak taki chomik w kołowrotku, nawijałam w tym kołowrotku po prostu. A teraz jest takie tąpnięcie, które naprawdę przewartościowuje świat i życie. No i cudnie było. Jestem taka szczęśliwa dzisiaj. No myślę, że w ogóle gdzie jestem chora na jakiegoś glejaka? No mam glejaka, ale on mnie nie wykończy. Ja go wykończę, on zobaczy jeszcze. Bo ja mam, jak już wiemy, armię Marysi. Ja nie jestem tutaj sama, więc armii Marysi będziemy po prostu razem dzielnie walczyć.
przyjaciele nie zasypiają gruszek w popiele, bo już 28 września o godzinie 17 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu koncert charytatywny dla Marysi. Uśmiechem, słowem, gestem. Utwory o miłości, nie zawsze łatwej, wykonają Patryk Bartoszewicz, Aleksandra Dałkrzewicz, Daga Gregorowicz z zespołu Daga Dana, Iga Klein, Joanna Rybka i inni artyści o wielkich sercach. Do usłyszenia, Wanda Wasilewska.
Jimmy!